1030 WNVR. Polskie Radio Chicago.
Mamy zgodnie z moją zapowiedzią czwartek po godzinie 11 słyszymy się na naszej antenie z krytyczką filmową Darią Sienkiewicz. Dzień dobry Daria, witamy cię.
Cześć, miło się słyszeć.
Ciebie również. Dzisiaj z Darią mamy zadanie. Mamy zadanie pomówić kilka słów na temat nominacji oscarowych. To już zapowiadaliśmy wcześniej. I mamy jeszcze jeden film. Ja nie zdradziłem, do tej pory jeszcze nie zdradziłem, jaki będzie to film, więc do tego dojdziemy zaraz po Oscarach. Ale na samym wstępie chciałbym, żebyś też mogła Daria nam przypomnieć, gdzie można czytać między innymi twoje recenzje. Chciałbym, żebyś przypomniała słuchaczom, jeżeli ktoś właśnie byłby zainteresowany, bo ty oglądasz bardzo dużo filmów. Ja mam dużo zaległości niestety z tamtego roku, ale ty oglądasz dużo i tych twoich recenzji jest naprawdę sporo. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, to tylko nam przypomnij, gdzie między innymi można cię zobaczyć.
Dobrze, to chwila autopromocji. To na pewno znajdziecie moje teksty na Filmwebie. Oprócz tego również zdarza mi się publikować na portalu Pełna Sala, a jeśli chodzi o takie raczej, że tak powiem, w druku, to miesięcznik Kino i kwartalnik Ekrany, no ale to raczej trudno dostępne, podejrzewam.
Chociaż,
jednak tam.
No to też ludzie z Polski nas słuchają, więc wiesz, też ktoś może sobie sięgnąć.
Właśnie, no to tutaj też, jeśli lubicie trzymać w ręce papier i czytać teksty na papierze, to też polecam.
No to my tutaj zachęcamy, jeżeli ktoś chciałby właśnie przeczytać recenzję jakiegoś ciekawego filmu. A my przechodzimy do właśnie sprawy oscarowej. Dostaliśmy tę nominację w tym tygodniu, to był wtorek chyba, przedwczoraj, tak? I Daria, czy tutaj jakieś niespodzianki według ciebie, w twojej opinii? No Oppenheimer zdobył najwięcej tutaj nominacji, to w każdej głównej kategorii.
Tak, to przewidywaliśmy. Ja myślę, że nie ma tutaj większego zaskoczenia. Dużo jest różnych takich głosów, oburzenia, że tutaj reżyserka Barbie nie dostała nominacji za reżyserię, ale została inna kobieta, która zrobiła świetny film, Justin Treat, Anatomia upadku. Jest to naprawdę świetny film, widziałam go na festiwalu filmowym w Wenecji. Więc bardzo cieszę się, że ona tutaj pośród tego grona zaszczytnego obok Nolana i Scorsese się znalazła. Jeśli też chodzi o nominacje aktorskie kobiet, ja jestem zadowolona. Uważam, że naprawdę świetna konkurencja, duża konkurencja. I wydaje mi się, że dobrze, że nie ma tam Margot Robbie, bo osobiście chyba też już o tym rozmawialiśmy. Ja uważam, że ta postać Kena po prostu była ciekawsza i Ryan Gosling miał zdecydowanie większe pole do popisu. Dlatego nie dziwi mnie to, że to on dostał nominację, a nie Margot. Jedyne co, jedno z takich moich zawodów, no to mieliśmy szansę, jeden z polskich dokumentów o wojnie, skąd dokąd miał szansę na nominację, ale niestety się nie udało, więc tych polskich akcentów raczej zbyt dużo nie ma, nie licząc filmu Strefa Interesów, gdzie mamy polską producentkę, ten film zdobył aż 5 nominacji.
No tak, tu wiesz, jak jesteśmy w kwestii polskich filmów, to tu też film Chłopi. Też bardzo dużo osób niestety żałuje tego, że nie zdobył nominacji.
No nie spodobał się zagranicznej widowni ani krytykom za bardzo.
I to też chyba w związku z tymi zmianami, o których się dużo mówiło przy Oscarach, jeżeli chodzi o te warunki, które musi spełniać film, żeby był tam nominowany. Ja nawet sobie trochę czytałem te warunki, tam są chyba 4 takie zasady razem z podzasadami i popraw mnie, jeżeli się mylę, ale z tych 4 właśnie głównych takich zasad, które zostały teraz odświeżone, wprowadzone, 2 z nich musi spełnić film, żeby był nominowany.
Tak, tak jest. Tak, to są tak zwane zasady inkluzywności, jakoś tak.
Tak, i to są zasady, jeżeli drodzy słuchacze może nie wiecie o tym, to są zasady głównie opierające się na tym właśnie, żeby mniejszości różne miały tutaj prawo zarówno być na ekranie, jak i pracować w ekipach. Tam jest bardzo dużo różnych zasad, ale chodzi o to, chodzi o równość, chodzi o wprowadzenie równości, żeby każdy mógł tutaj w jakiś sposób, no nie być wykluczonym, żeby nie czuł się wykluczony przy okazji produkcji danego filmu. Więc tak, takie mamy te zasady. No, Daria nam już to powiedziała. Bez niespodzianek, jeżeli chodzi o Oscary. Widzieliśmy wcześniej, były nominacje, o których mówiliśmy, między innymi Złote Globy. Wiedzieliśmy dobrze, że to będzie rok Oppenheimera. Mamy te wszystkie filmy, się powtarzają raczej. Wspominałaś o Anatomii upadku. Tutaj mamy Czas krwawego księżyca, jeżeli chodzi o polską nazwę. Ten film, tam Leonardo DiCaprio gra. Biedne istoty, o których też mówiłaś często. Pamiętam jeszcze nawet na jesień mówiłaś o tym filmie, jaki jest świetny. Więc te filmy jednak no od już przynajmniej kilku miesięcy wiedzieliśmy, czego się spodziewamy. Teraz tylko kwestia, kto zdobędzie nagrodę, no ale chyba wydaje mi się, że Oppenheimer, myślisz, najwięcej zdobędzie? Ja myślę, że tak, statuetek.
No jest taka szansa, chociaż mam nadzieję, że nie dostanie za najlepszy film, bo
to
tutaj
to który
są
chciałabyś?
Lepsze filmy.
Który chciałabyś, żeby zdobył?
No bo myślę, że chyba Biedne Istoty po prostu.
Tak?
Byłabym fanką, gdyby ten film wygrał.
Ja w dalszym ciągu mam na liście do obejrzenia, jeszcze nie obejrzałem, ale obiecuję sobie, że do gali oscarowej, do nominacji, ja nadrobię to, co chcę nadrobić w związku z tymi nominacjami i wtedy będę mógł powiedzieć, co ja uważam, że powinno wygrać w danej kategorii. Więc tak,
dobrze,
ja sobie...
trzymam za słowo.
Tak jak ty masz nadrobić Fargo, tak ja obiecuję, że sobie do Oscarów. Ale ja mam więcej czasu niż ty, więc spokojnie. Zostawiamy Oscary za nami, tak. Jeżeli
kogoś... jeszcze chciałam tylko dodać, że pamiętasz, jak rozmawialiśmy o Napoleonie.
Tak, no jest tutaj, widziałem,
ja
był nominowany.
Tak, ja przewidywałam, że on może jedynie w scenografię i faktycznie dostał nominację w scenografii i w efektach specjalnych, więc,
więc
no
ta,
jest jak jest.
Ta scena, no więc to też pokazuje trochę, jak został no, potraktowany. No, no nie, no my to mieliśmy mieszane opinie, jeżeli chodzi o Napoleona. Więc tak, Oscary zostawiam za sobą. Jeżeli ktoś chciałby w pełni całą listę zobaczyć, to oczywiście wszędzie w internecie wszyscy o tym piszą. My również na naszej stronie polskieradio.com mieliśmy artykuł właśnie we wtorek, jak pojawiły się nominacje, więc tam wszystkich wysyłamy. A teraz zajmiemy się jednym filmem, który też jest nominowany. Ten film jest nominowany w kategorii film animowany. I może Daria, ja cię bym prosił, żebyś zrobiła tutaj wstęp do tego filmu, bo ja muszę przyznać szczerze, że tak. O tym reżyserze oczywiście słyszałem, bo jest to uznany reżyser japoński. No ciężko byłoby nie usłyszeć w którymś momencie o nim. Ale muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o jego filmografię, to no nie było mi dane jakoś obejrzeć tutaj, no nie wiem, nawet kilka filmów nie mogę powiedzieć, że oglądałem, żeby sobie wyrobić jakąś ogólną opinię taką swoją, ale ten nominowany teraz do Oscarów, tak, Chłopiec i Czapla, to obejrzałem wczoraj.
No, bardzo mnie to cieszy, że obejrzałeś. No to tak jak wspomniałeś, mowa o filmie Chłopiec i Czapla, którego reżyserem jest Hayao Miyazaki, który wraca na ekran tak naprawdę po 10 latach, jeśli chodzi o pełnometrażowy film. I to jest twórca już taki kultowy, jeśli chodzi o filmy anime. I mówiono, że on wiele razy już się żegnał ze swoją publicznością o tym, że to już będzie jego ostatni film i że jakby to całe studio Ghibli, które on stworzył, w pewnym sensie też już jakby chyli się ku upadkowi, ale no jednak wrócił. Ale ten film, pewnie tak jak sam wyczuwasz, nawet nie trzeba tutaj, myślę, znać bardzo, bardzo twórczości Miyazakiego, żeby wyczuć jakieś takie taki klimat jakiegoś właśnie upadku, czy jakiejś takiej nostalgii, tęsknoty za czymś, co już minęło. I faktycznie, jeśli chodzi o Miyazakiego, to ten film odnosi się do tych wielu, które on już stworzył. Moimi ulubionymi to jest Mój sąsiad Totoro z 1988 roku, ale też myślę taki najbardziej znany to jest Spirited Away w Krainie Bogów z 2001 roku. I wtedy się mówiło, że to był, że tak powiem, najwyższy pik w twórczości Miyazakiego.
No właśnie tak, te wspomniane dwa filmy, o których powiedziałaś, czyli Mój sąsiad Totoro i Spirited Away, o tych filmach przede wszystkim ja słyszałem jako osoba, która no nie jest zaznajomiona bardziej z tym kinem, też zresztą wschodnim, nie tylko z tym samym reżyserem. Nie oglądałem, ale mam mnóstwo znajomych, którzy między innymi właśnie Spirited Away oglądali. No ten film zresztą zdobył Oscara, więc
tak, tak.
To trzeba mu przyznać, że tak, był nagradzany oczywiście Miyazaki. Ja, jak oglądałem wczoraj właśnie ten film, to oglądałem go na takiej zasadzie, że nie wiem za wiele o tym reżyserze, nie wiem za wiele o tym świecie, więc nie mogę sobie też połączyć tutaj różnych kropek, jeżeli chodzi o ten film w odniesieniu do innych. Ale ale to, co mi się wydawało, jak później sobie sprawdziłem różne opinie, różne dyskusje, poczytałem w internecie na ten temat, co ludzie z większą wiedzą niż moja mogą powiedzieć na temat tego filmu, bo to jest zawsze ciekawe, jak ktoś ma jednak wiedzę na temat tego reżysera, wie, co się dzieje w jego uniwersum, w jego życiu, no to no, może o wiele lepiej przedstawić tutaj pewne punkty, więc takich recenzji też dużo czytałem. Ty mi podesłałaś też jedną recenzję dzisiaj nawet, która też jest taka bardziej insiderska, taka bardziej wchodząca tutaj w tematy, że ktoś się zna, widać. widać, że ktoś się zna, jeżeli tak pisze. Ale wiesz, ale nawet bez tego wszystkiego, no ja tak, no widzę w tym filmie takie, takie właśnie godzenie się też z życiem, z niektórymi sytuacjami. Też mamy tutaj oczywiście kwestię utraty kogoś bliskiego. Mamy tutaj kwestię takiego też, wydaje mi się, zastanawiania się, co chce się robić, takiego wyboru życiowego. Więc to już samo każdemu się tutaj maluje, jak się ogląda ten film.
Tak, tutaj bardzo ważne są też te wątki autobiograficzne, które się bardzo często przejawiają w jego twórczości, ponieważ ojcem reżysera był kierownik fabryki, która właśnie fabrykowała części do samolotów. I też można tutaj jako ciekawostkę dodać, że nazwa tego studia Ghibli, ona pochodzi właśnie od nazwy jednego z samolotów. No i na przykład właśnie w Chłopcu i Czaple ojciec głównego bohatera jest właśnie kierownikiem fabryki, a jego matka niestety umiera, co też jakby często ten motyw się pojawia w jego twórczości. Na przykład Mój sąsiad Totoro, mama dwóch dziewczynek spędza bardzo dużo czasu w szpitalu i dziewczynki ją odwiedzają. No i faktycznie matka Miyazakiego też przez wiele lat chorowała i on odwiedzał ją tak naprawdę tylko w szpitalu, więc te wątki związane z jakąś taką też utratą jednego z rodziców i z jakimiś traumami bardzo często się przewijają. No i też bardzo często bohaterami tych filmów są dzieci właśnie.
No właśnie tutaj w tym filmie, jak tak, to ja mówię, te moje pierwsze odczucia bez tej całej historii, to miałem takie rzeczywiście jakaś strata. Tutaj widzimy, że jest jakaś przeprowadzka, że jest wojna. Ja próbowałem wtedy też strzelić mniej więcej, jakie to mogą być lata, bez oczywiście wiedzy o reżyserze, jakie mogą być lata tej akcji, która się dzieje. I tak właśnie strzelałem, myślałem tak, może 30, może 40, bo tutaj patrzyłem, że wiesz, że jakie są samochody, jakie są tutaj realia tego, gdzie zostaliśmy umiejscowieni. No i rzeczywiście, jak tak poczytałem więcej, to tak, to dużo źródeł, dużo osób mówi tutaj o tym, że rzeczywiście to jest bardzo też biograficzne, jeżeli chodzi o tę historię, że ta postać tego chłopca, ta główna, to jest właśnie postać reżysera Miyazakiego, że on się przeprowadzał, własna jego historia życiowa, jak chyba tam, on chyba rodził się w 41? Chyba tak, z tego co pamiętam, że ta jego historia tak, właśnie tak. Związana z wojną światową, jego rodziny, tym co się działo w Japonii, tym właśnie przeprowadzaniem z jednego miejsca na drugie, zbombardowaniem, mamy ten pożar tego szpitala, w którym umiera jego mama i ten pożar też na początku nie jest taki jednoznaczny, czy jest związany z bombardowaniem, ale widzimy też wojsko, więc te kwestie jego autobiograficzne też bardzo tutaj są umiejscowione, bo ja też poczytałem później nieco więcej na tej samej zasadzie, jak akcja się później rozwija, że tam między innymi też w połowie chyba produkcji, ja przeczytałem takie rzeczy, że w połowie produkcji nieco musiał zmienić nacisk w tej historii, bo tam jedna z jego bliskich osób zmarła, które tworzyły z nim filmy, chyba coś takiego właśnie mi się też obiło uszy.
O, no też tutaj w tym filmie, tak jak w wielu jego innych, pojawia się ten naczelny wątek współistnienia świata natury, ale świata też jakichś takich istot metafizycznych ze światem ludzkim. No i to jest zawsze budowane na takiej zasadzie kontrastu, że ten świat ludzi jest właśnie pełen jakichś okrucieństw, śmierci, tutaj w tym przypadku wojny, a ten świat natury czy świat zmarłych, no jest w nim też bardzo dużo dobra i piękna i nostalgii, no ale też się pojawiają, że tak powiem, trochę psychodeliczne wątki. Tutaj akurat prym wiodą papugi i ogólnie najróżniejsze ptactwo. Też można się śmieje, że faktycznie jeśli ktoś jest fanem ptaków, ornitologiem, to będzie, że tak powiem, zafascynowany tym filmem.
No tak, ten film też ciężko tak, wydaje mi się, też ocenić, tak wziąć to wszystko, zebrać tak do kupy za przeproszeniem, bo naprawdę no, jest dużo różnych wątków. Jak już się poczyta jeszcze bardziej, to dochodzą to właśnie te wątki, które sobie łączymy tutaj, biograficzne, historyczne.
Symboli.
Tak, ten dużo symboli, tak jak mówisz. Więc ciężko tak ugryźć trochę to ciężko. Ja muszę powiedzieć, że tak, ja oceny za wysokiej nie dałem. Chociaż muszę przyznać, że film jest całkiem niezły. Jaką ocenę ty byś wystawiła? Może tak, może spytam ciebie i zaraz powiem swoją. Jaką ocenę byś wystawiła w skali na 10 temu filmowi?
Dzisiaj się nad tym zastanawiałam, bo film widziałam wczoraj, albo przedwczoraj, już nie pamiętam. Musiałam trochę ochłonąć, bo przyznam, że jakby byłam bardzo zaintrygowana, ale gdzieś to tempo mnie zgubiło i zrobiłam się trochę senna jakoś w trakcie filmu. Co wydaje mi się, że tak 7 bym dała. To jest mocna ocena, ale zabrakło mi właśnie tempa.
Ja widziałem, że niektóre opinie widziałem, że jest to jeden z najgorszych, też były takie opinie, że jest to jeden z najgorszych filmów Miyazakiego. Widziałem też takie opinie, chociaż zdecydowanie więcej było w miarę pozytywnych, dlatego że wydaje mi się, że najwyżej będą oceniać ten film osoby, oczywiście fani jego twórczości, osoby, które mają informacje, mają świadomość tego, jak bardzo ten film jest biograficzny, jak tutaj może zamknąć jego karierę, tak jak powiedziałaś na początku, że on już się żegnał w historii, więc nie wiadomo, czy to pożegnanie będzie ostatecznym pożegnaniem, ale no jednak lata swoje też już ma, bo to już 83 w tym roku, więc to też już jest reżyser, no to który siłą rzeczy no już odchodzi, już raczej będzie, już może nie będzie nagrywać, no to więc jak, wydaje mi się, że jak mamy osoby, które są takimi fanami, które oglądały bardzo dużo filmów, znają tę wszystką, całą historię, to wydaje mi się, że im się spodoba, że oni dadzą 8, może 9, że jednak im się to spodoba, bo za samą taką symbolikę i za same te rzeczy często doceniamy niektóre filmy, jeżeli jesteśmy w tym świecie, w tym uniwersum. A ja, jako taki, powiem ci, osoba kompletnie tutaj neutralna, jeżeli chodzi o twórczość Miyazakiego, ja dałbym 6. Dałbym 6, wydaje mi się, że nie jest za nisko, nie jest za wysoko. Dałbym 6, dlatego że tak, ty powiedziałeś, że w pewnym momencie trochę się tam znudziłaś i tak dalej. No, ja muszę przyznać, że jest potencjał, naprawdę fajny potencjał widziałem w tym filmie, ale trochę mnie to, jak taki niedosyt czuję po tej historii, że jednak, nie taki niedosyt, że jednak chciał, wydaje mi się, że za bardzo tak, może łopatologicznie i szybko niektóre rzeczy zostały tak przeskakiwane. A ja chciałbym coś więcej, tak zatrzymać się nawet na chwilę, podkreślić może ten świat, do którego się przeniósł, bo on ma naprawdę potencjał ten świat, między innymi te sceny w tym takim holu, gdzie są te drzwi po dwóch stronach i gdzie są te drzwi do takich, do innych światów, tak na dobrą sprawę, więc sam ten aspekt tego naprawdę można by było fajniej pociągnąć, a nie cały czas widzimy na tym ekranie te papugi, które chcą ci zrobić krzywdę na przykład, nie, to mi się tak trochę nie podobało.
Nie podobały ci się papugi? No to jest
za dużo było tych papug tam, naprawdę. Już wolałem te sceny, jak były te jakieś te duszki, te dusze, te warawara czy coś takiego.
Tak,
nie?
Tak,
to już wolałem te sceny, jak były te duszki, bo to mi się tak fajnie wtedy, jak oglądałem ten film, jak się pojawiły te dusze i te małe duszki, które zrozumieliśmy, że w pewnym momencie dojrzewają na tyle, że mogą latać i mogą z powrotem wrócić na ziemię. Ja to tak wtedy właśnie zrozumiałem i spodobała mi się kwestia tej takiej reinkarnacji tutaj, jeżeli chodzi o to, że ten świat tak zaczął nabierać dla mnie barw, jak to oglądałem. Ale później te papugi ciągle się pokazywały. Już tak stwierdziłem, no za dużo tych papug. Już wiem, że te papugi są tutaj, wiesz, wrogiem i że... Ale no nie, dajcie mi coś ciekawszego z tego świata.
No, ten temat reinkarnacji jest bardzo ciekawy i też dotyczy tego bohatera, który stracił matkę, ale zyskuje macochę, więc z jednej strony teraz musi troszkę przystosować się do nowej sytuacji rodzinnej, która jest dla niego bardzo trudna, a podczas tej podróży w ten niesamowity, dziwny, trochę mroczny świat też spotyka na swojej drodze jakichś takich przyjaciół, które są jakby takimi właśnie reinkarnacją jego utraconej mamy, więc faktycznie ten temat balansowania między światem żywych a zmarłych jest bardzo fascynujący i to trzeba przyznać, że naprawdę ten reżyser potrafi światotwórczo w takie rzeczy, ale no ja też czułam niedosyt, też miałam wrażenie, że ten punkt kulminacyjny się jakoś pojawił niespodziewanie i jak już przyszedł, to ja nie czułam tej satysfakcji, a szkoda, no szkoda trochę.
Szkoda też, bo niektóre z tych postaci naprawdę też są ciekawe. Mi się bardzo podobała ta właśnie postać reinkarnacja Chimi, ona chyba się nazywała, to była chyba nawet reinkarnacja jego mamy chyba, tak? Bo czasem też się można było w tym pogubić, kto jest kim, jeżeli chodzi o tę reinkarnację w tym innym świecie. I bardzo mi się podobała jej postać, bo widać było, że jest to na pewno ciekawa postać, że postać, która ma emocje, która, wiesz, jakieś wartości, która chce go obronić, która ma tam jakąś wiedzę. Jest to taka, w tym świecie, którego tak do końca nam nie przedstawili jeszcze bardziej, to jej historię jeszcze bardziej bym w tym świecie poznał między innymi. Więc były takie momenty, które można było bardziej tutaj podciągnąć, a dostaliśmy, wiesz, ciągle uciekanie przed papugami.
To prawda. No, ale też bardzo podoba mi się takie różne paradoksy, które się pojawiają w tym filmie. Czyli na przykład w tym świecie fantastycznym mamy pelikany, które przymierają głodem, no i one pożerają te stworki, warawara. Więc z jednej strony jakby nie kibicujemy pelikanom, tylko tym stworkom, ale później się dowiadujemy, że te pelikany cierpią i po prostu tak jest stworzony ten świat, że one muszą polować na tamte stworzenia. I widać, że po prostu niezależnie jaki to jest świat, czy to jest świat ludzi Nie, no to zawsze jest jakaś niesprawiedliwość, bo tak jest stworzony system i tak to musi wyglądać. Co też, no myślę, takie, no dużo refleksji rodzi podczas seansu i też trochę takich negatywnych myśli. Też ciekawe jest to, że no jednak w tle gdzieś tam faktycznie toczy się wojna i ta Japonia trochę chyli się ku opadkowi i faktycznie, mimo że tego tak nie widać, nie? No bo ten chłopiec i jego ojciec przenoszą się gdzieś na prowincję, na wieś, gdzie jest po prostu pięknie, rzeka dookoła, lasy, stworzenia, ta czapla, ale wiemy, że gdzieś tam daleko jakby spadają bomby i to jest trochę straszne, jak się o tym myśli.
No rzeczywiście, ten wątek między innymi, o którym powiedziałaś, tych pelikanów, też mnie to tak trochę ujęło. Ta scena taka, w której ten pelikan, który już tam umiera, nie? Którym właśnie powiedział, że one nie mogą odlecieć nigdzie, że te pelikany nie mogą, że są tutaj przywiązane do tej wyspy, nie mogą nigdzie odlecieć, z rybami też jest problem. No i siłą rzeczy nie chcą się tak zachowywać, ale żeby przetrwać, to muszą na przykład te dusze tutaj, te warawara tutaj i na nie polować, je jeść, więc no rzeczywiście, no, to też tak pokazało po prostu, że no, nawet my tu w świecie normalnym, no czasem no, nie mamy wyboru też przez różne uwarunkowania do też innego zachowania. Więc i też oceniać kogoś czasem, nie znając tej historii między innymi, to też pokazało to, że czasem głupio kogoś oceniać, jeżeli nie zna się tej historii, czemu na przykład ta osoba się tak zachowuje, w tym przypadku na przykładzie tutaj pelikanów. Więc no rzeczywiście, no symbolika, różne takie odniesienia, jest tego bardzo, bardzo dużo. Ja mówię, no ja dałem 6, wydaje mi się, że wystarczająco jak na ten film. Dałbym z miłą chęcią większą tutaj ocenę, nawet jako nie fan takich filmów animowanych tego typu, osoba, która nie ogląda tego za bardzo, bo powiem ci, że jak go oglądałem, to miałem kilka razy taką myśl, która mi wpadła do głowy. A jakby to wyglądało, jakby zrobić tego normalny film, wiesz, z aktorami, taki fabularny, nieanimowany. I tak myślałem kilka razy na ten temat i wydaje mi się, że też byłoby, wiesz, tak bardzo ciekawe, bardzo fajnie można było zrobić tę historię z prawdziwymi
No to
aktorami.
byłoby na pewno, pewnie wymagałoby ogromnych
No na
budżetów,
pewno.
żeby to wszystko, co w głowie mam, Miyazaki przenieść do świata ludzi. Więc ja akurat nad tym się nie zastanawiałam, ale zastanawia mnie fakt, że ciekawe, jak odbiera ten film młody widz, bo ja widzę, że ten film jest od 13 roku życia tak naprawdę w kinach, więc się zastanawiam, czy na jakie aspekty patrzy właśnie taki młody widz, czy, no bo nie, załóżmy, że nie znam właśnie tych wszystkich autobiograficznych wątków, czy jakichś symboli, a jednak pojawia się dużo takich, nie wiem, no smutnych, czy tragicznych wątków. No ten humor jest, prawda? I też są takie momenty,
Tak.
kiedy się rozczulamy, jak patrzymy na te
Z Chaplą,
ptaszki.
też z Chaplą szczególnie dużo
Tak.
humorystycznych momentów, tak.
Tak, ale jednak to jest trochę kino, które mogłoby wzbudzić przerażenie. Ja myślę, żebym była trochę przerażona, jakbym miała 30 lat i to oglądała.
No tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że młody widz mógłby też w tym filmie odebrać go jako taki po prostu film animowany, taki przygodowy, nie? Że tak wydaje mi się, że na tyle można się odciąć przy tym filmie i potraktować go zupełnie jako taki film, że mamy tutaj chłopca, jego historię, zobaczył jakąś tutaj magiczną rzecz, przeniósł się do magicznego świata i z niego wrócił i to była
No
jego
tak,
przygoda. I
mamy
to była jego
jednak takie
przygoda.
uniwersalne wartości, motyw podróży, czy jakiś właśnie motyw, nie wiem, utraty czegoś, poszukiwanie jakiegoś w swojej tożsamości, czegoś, czego się chce robić w życiu, więc faktycznie jest to naprawdę sprawnie zrealizowane, że może dotrzeć do widza chyba w każdym
Tak, że z
wieku.
każdej strony można go obejrzeć,
Tak.
że każdy może go w jakiś sposób się do niego odnieść. I osoby, które znają twórczość, i znają reżysera, znają to całą autobiografię, i tu osoby nieco młodsze, które potraktują to jako rozgrywkę. I ja, taki nieco starsza osoba, która potraktuje to tutaj z dwóch tych różnych stron, więc tak, wydaje mi się, że no, że rzeczywiście to akurat jest plus, że ten film się tak potrafi zaprezentować. Co jeszcze? Wiesz co, z takich ciekawostek, które wyczytałem, to kwestia tej czapli. Czemu chłopiec i czapla? Czemu ta czapla? Czemu ta czapla? Ja wyczytałem w internecie, że nawet chyba to był wywiad właśnie z Miyazakim, że ta czapla mu się wzięła z tego, że to jest z prawdziwego życia, że ta czapla w pewnym momencie w jego życiu tam chyba to było na takiej zasadzie, że on miał taki rytuał trochę, że tam chyba wychodził przed dom czy na ogródek i chyba pił kawę, palił papierosa i miał taką czaplę, która go nawiedzała, że tak, wiesz, że tak przyleciała jednego, że była jednego dnia przyleciała. pojawiła się czasem za 2, za 3 dni, ale tak regularnie bywała po prostu. I jeszcze później był w tym wywiadzie, pamiętam motyw, on mówił, że ona też ta sama czapla, chyba gdzieś tam na wsi z chłopami, czy coś, jak robili coś, chyba przy jakichś pracach, czy nie wiem, czy jakkolwiek, też taka czapla się pojawiła tak przy rzece, wiesz, przyleciała i to była ta sama, która mu się tak objawiała i nawiedzała go w tym ogródku i że to z tego, że dlatego postanowił, że czapla będzie tak ważna w tym. Tak.
No to niesamowita sprawa. To właśnie te jego filmy, ich siła to jest to, że on często jakby czerpie z takich anegdot życiowych, jakichś takich symboli, które się przejawiają w życiu każdego człowieka, ale nieczęsto się na nie zwraca uwagę. On właśnie sprawia, że się zwraca na nie uwagę. Ale też trochę poczytałam i czaple też mają jakąś taką symbolikę w kulturze japońskiej i one właśnie w jakiś sposób symbolizują trochę przejście do świata umarłych, że są właśnie traktowane jako rodzaj przewodnika, tak jak w tym filmie, więc to jest bardzo fascynujące, że można no tak dwojako to czytać.
Dla wszystkich słuchaczy, którzy być może niedawno się włączyli, mówimy o filmie Chłopiec i Czapla, film animowany Miyazakiego, reżyser Miyazaki. Ja tylko przeczytam krótko opis dla każdego, tak też w celu tutaj przypomnienia i nakreślenia takiego opisu suchego, o czym jest ten film. Młody Mahito z tęsknotą za matką wyrusza do magicznego miejsca, które dzielą żywi i umarli, tam gdzie śmierć dobiega końca, a życie znajduje nowy początek. To jest opis, który powiem ci szczerze, że jak ja przeczytałem, to bardzo mnie zaciekawił. Tak przed oglądaniem przed tym seansem, jak przeczytałem ten opis, ciekawe to będzie. Ale powiem ci, że później właśnie te momenty, w których mówiłaś, że ty się nudziłaś i te momenty, które nam trochę nie pasują i chcielibyśmy zobaczyć więcej, tak się zastanowiłem nad tym opisem, to stwierdziłem, że ten opis bardziej mnie porwał niż to, jak bardzo mnie wciągnęli do tego świata i pokazali mi, że jednak no, spodziewałem się trochę, wiesz, ten magiczne miejsce. Chciałem, żeby było bardziej magiczne tutaj, bo był potencjał, bo naprawdę było tam dużo różnych aspektów w tym miejscu, bo tak fajnie, że przenosiliśmy się, tam były te statki, była ta pierwsza scena z tymi pelikanami, później byliśmy w ogóle, poznaliśmy kogoś innego i te papugi, więc widać było, że ten świat jest rozległy, do którego się on przeniósł, ale tak postawili później bardzo duży nacisk na te papugi jednak, ale ja rozumiem tego reżysera, że to autobiograficzne. Bo ktoś tam mówił, że ten król papuga, że to niby tak miało utożsamiać to, że to jego studio też miało problem, że nie znajdzie sukcesora on jako reżyser.
Tak. W wielu recenzjach też właśnie porównuje się tą wieżę w filmie jako po prostu całe to studio Ghibli, które no chwieje się, bo traci swojego wielkiego twórcę. No i pytanie, czy się pojawi ktoś, kto mógłby przywrócić jakąś stabilność, ale świeżość i czy pytanie, czy w ogóle jest sens, no może jeśli się Miyazaki zrobi swój ostatni film, a może to jest ten, no to może czas, żeby to był po prostu koniec dla tego studia.
To na pewno koniec dla naszego programu tutaj czwartkowego. To wszystko. Ja przypominam, że w czwartki po godzinie 11 rozmawiamy z Darią Sienkiewicz, rozmawiamy o filmach. Dzisiaj było na początku trochę o Oscarach, a później mówiliśmy o najnowszym filmie Miyazakiego Chłopiec i Czapla. I ten film jest nominowany też w kategorii film animowany właśnie do Oscarów. Zobaczymy. Myślisz, że ma tutaj szansę wygrać? Czy ty też być może oglądałaś jakieś inne filmy z tej kategorii? To już takie moje ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o filmy animowane.
Wiesz, z tego co pamiętam, to widziałam chyba jeszcze Psa i Robota. To bardzo w sumie urocze, że jest Chłopiec i Czapla i Pies i Robot obok siebie. I jestem fanką obu filmów, chociaż to są zupełnie inne rodzaje ciężkości, jednak trudno mi trochę porównać, ale myślę, że ma szansę. Nadrobię sobie te animacje jeszcze, więc myślę, że parę słów o tym powiemy jakoś w lutym, jakie są przewidywania nasze.
Tak, tutaj jeszcze jest film animowany Nimona, Między nami żywiołami i Spider-Man poprzez multiversum, z tego co widzę.
Tak, no ja Spider-Mana niestety nie widziałam nadal, ale muszę to zrobić i tak, no bardzo możliwe w sumie, że to Spider-Man zgarnie statuetki, bo jednak no wszyscy się nim zachwycali, pamiętam.
No tak, ale jeżeli ktoś tutaj sięgnie po takie ukoronowanie Miyazakiego, to być może też ten czynnik taki autobiograficzny zdecyduje tutaj u krytyków. No zobaczymy jak będzie. Do Oscarów, do rozdania nagród jeszcze nam trochę zostało czasu. A ja dziękuję ci raz jeszcze, Daria, dzięki za nasz program i słyszymy się w przyszłym tygodniu, w czwartek. Jeszcze tutaj nie wymyśliliśmy, o czym powiemy, ale tutaj te decyzje dzieją się spontanicznie bardzo często.
Tak jest. W takim razie dziękuję również i słyszymy się za tydzień.
Do usłyszenia.
10:30 WNVR. Polskie Radio Chicago.
Jeszcze sobie odtworzysz.